Porannym gościem Radia Zachód jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witaj, Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak czytać sondaże? Sondaże przedwyborcze, te z weekendu czy przed weekendem dają Prawo i Sprawiedliwości w okolicach 50%, Platformie 23-20. Teraz mamy Kantara z wczoraj informacje i o 37% poparcia, wzrost dla Platformy do 20%. No i tak obywatel siedzi, słucha i mówi, tym spadło, tym wzrosło, po tygodniu wzrosło, spadło. Jak to jest z tymi sondażami?
Ja myślę, że czytać tak, jak one to obrazują. Myślę, że nie czytać tak, jak czyta ostatnio Platforma, bo mam wrażenie, że chyba się przecinek przesunął za bardzo w lewo, kiedy oni to odczytują. Sam słyszałem wypowiedź, myślę, że w pewien sposób sympatyka Platformy, redaktora Mazierskiego, który mówił o tym, że on się nie przejmuje sondażami na poziomie nawet 50%, bo tam, gdzie są wybory uzupełniające, wszędzie tam PiS przegrywa. Tylko, że to jest taka mądrość w stylu, że ja ze szwagrem uważamy, że tak jest i wszyscy Polacy tak uważają, prawda? Także nie można lekceważyć wskazania na poziomie 50%. I to, co mi się wydaje, to, co mnie uderzyło jakby w odniesieniu do tego w tym ostatnim czasie, to, że politycy opozycji jakby tego nie rozumieją i nie potrafią się na tyle z tym zmierzyć, że wydaje im się, że jeżeli powie się narodowi, że ci, którzy mają 50%, tak, są, doprowadzają do tego, że jesteśmy wszyscy tępymi ksenofobami, to tak naprawdę ten odbiorca uważa, że to Grzegorz Schetyna nazywa go tępym ksenofobem, a nie, że PiS robi z niego tępego ksenofoba.
Czyli ten, prawda, wzrost jest dzięki narracji opozycji?
Tak, myślę zdecydowanie, że każdy kolejny krok w ostatnich miesiącach gdzieś tą popularność po stronie PiS-u budował, niezależnie od tego, że PiS również oczywiście błędy popełnił, natomiast w tym sensie jakby wykazywał pewną taką determinację do tego, żeby iść cały czas jakby w tym samym kierunku, prawda? Czy jakby niespecjalnie się wycofując i to myślę w jakiś sposób zdobywało poparcie. Natomiast błędem moim zdaniem po stronie opozycji jest właśnie sprowadzanie narracji do tego, że jest strach przed PiS-em, że jest, mówiąc po młodzieżowemu, obciach w odnoszeniu się do pozytywnie do PiS-u i to jest jakby przeciwskuteczne, tak? Że myślę, że już sytuacja dojrzała na tyle, że Platforma powinna przemyśleć, czy nie powinno się zmienić narracji, tak? Odejść całkowicie od krytyki i zastanowić się na tym, czy alternatywnie, czy z boku można proponować coś innego. Nie chodzi mi o jakiś rozbudowany program, tak? Tylko chodzi mi o to, żeby pokazać, a wydaje nam się, że tu czy tu interesy są zbieżne, natomiast my proponujemy takie rozwiązanie.
No dobrze,
tak?
Może do Platformy za chwilę, bo mieliśmy Radę Krajową w weekend i kilka tez, które tam padły. I kierunków polityki, którą być może opozycja będzie stosować. Natomiast pytanie, czy ta sytuacja międzynarodowa i ten konflikt izraelski w jakiś sposób może rzutować na wynik poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? Na przykład to, co Kantar pokazał wczoraj, to jest odwzorowaniem z odpowiednim dystansem czasu. Do czasu też trzeba podejść do tych wydarzeń, dlatego że chyba nie oczekujemy, że w dniu, w którym są robione sondaże i badania, od razu mamy reakcję na zdarzenie sprzed trzech dni, prawda?
Ja myślę, że mimo wszystko Polacy silni odniosą się do zarzutów, które można opatrzyć takim pojęciem antypolonizmu, niż zarzuty o to, że nagle staliśmy się antysemitami. I to jest, myślę, klucz do tego, do zrozumienia. I to znowu odniósłbym się do opozycji, że opozycja czyta to na odwrót, tak? Że jakby podkreślanie tego właśnie rosnących jakichś przejawów antysemityzmu, co jest nieprawdziwą informacją, tak? Oczywiście mamy odsetek ludzi, którzy nie panują nad swoimi emocjami, wypisują głupoty, no ale ich po prostu trzeba ignorować i to jest chyba najlepsze rozwiązanie i mówić, że to jest przejaw czegoś, co jest złe. Natomiast w gruncie rzeczy ta sytuacja jest takim testem wrażliwości polskiej, tak? To znaczy my, oczywiście, ja mogę się nie zgadzać, mi się osobiście nie podobało samo przesłanie ustawy, natomiast jako Polak uważam, że jeżeli rząd polski taką ustawę wymyślił, jeżeli parlament ją przegłosował, jeżeli prezydent ją podpisał, to jest jakby nasza wspólna spuścizna i teraz musimy się z tym mierzyć. I nie na zasadzie takiej, że jakby tu w tym sensie musimy się zachować trochę jak Żydzi, bo Żydzi się jednoczą i mówią, że okej, to jest wspólny interes, musimy o to zadbać. I teraz, jeżeli doszło już do tego, to my jako Polacy musimy to wspierać, niezależnie od konsekwencji. Mimo, że ta gra prawdopodobnie na arenie międzynarodowej jest nie do wygrania, to jednak ta polska sytuacja pokazuje, że my musimy tutaj jednak szukać jakiegoś porozumienia wokół tego.
Ale chyba sprawa jest już wyciszana.
Tak, jest takie ona wrażenie, stopniowo, myślę, że w jakiś sposób, mimo wszystko, czy na szczęście, wyciszana jest. Dzisiaj chociażby jest rocznica przywrócenia relacji polsko-izraelskich, tak? Także to też jest jakaś taka okazja do tego, żeby... Oczywiście do tego typu zaczepki po obu stronach będą się pojawiać i musimy z tym żyć, natomiast musimy mieć też świadomość tego, że jakby wykorzystywanie tego do takiej gry wewnętrznej, no, jest czymś szkodliwym dla nas samych, tak? I o tym, myślę, musimy pamiętać.
Mhm, dobrze, przywróćmy Polskę Europie, mówi Platforma Obywatelska podczas Rady Krajowej, która właśnie w sobotę się odbyła. Więc może kierunek Europa i taka próba zestawienia raz różnych interesów i wartości i przedstawienia narracji, że my jako Polska w tej chwili jesteśmy poza wspólnotą, powinniśmy do niej dołączyć. No pytanie, czy Polska się gdzieś przeprowadziła i jak w tym kontekście działania rządu należy ocenić?
Jesteśmy częścią Europy, jesteśmy jej centralnym punktem. Mówię tutaj w tej chwili o sytuacji geograficznej. O sytuacji politycznej, jeśli ktoś mówi o przywróceniu Europie, odnosi się do Unii Europejskiej. Tak? To już te synonimy, już to jakby te pojęcia się na siebie nakładają. To nie do końca jest prawdziwe. Ale tak naprawdę nikt nas z Europy nie wyprowadzał, ani sami się z niej nie wyprowadziliśmy. To podstawowe pytanie jest takie, czy jeśli... uważam się za Europejczyka, to czy muszę naśladować Europejczyków na Zachodzie, tak? Czy jak muszę być dokładnie taki sam?
No tak, ale to jest takie budowanie, wie pan, domysłu, że wkrótce Polska może opuścić wspólnotę, że wkrótce może dojść do polexitu.
To jest kolejny pomysł na to, żeby tym strachem zarządzać, operować i poprzez ten strach namawiać. Jakby nie ma... pomysłu na pewien przekaz pozytywny, tylko jest pomysł na przekaz negatywny, tak? Czyli, że najpierw będziemy straszyć, że tracimy na wizerunku, a za chwilę będziemy straszyć, że ktoś nas wyprowadzi z Unii Europejskiej, tak? Czy staniemy się rzeczywiście na bocznicy tej europejskiej, się znajdziemy jakimś, nie wiem, drugą Białorusią, tak? Za chwilę się staniemy. I ja myślę, że jednak jakby stawiałbym mimo wszystko na taki uśredniony rozum ogólnopolski, tak to go nazwijmy. I my jako obywatele mamy świadomość tego, czego oczekujemy, czego chcemy, jak chcemy żyć, że chcemy żyć mimo wszystko jako państwo otwarte, tak? Ale oczywiście mające jakby prawo do tego, żeby pewien kanon aksjologiczny wyznawać i jemu być wiernym, tak? I w tym sensie jesteśmy za tym, żeby były granice otwarte, żebyśmy mogli się przemieszczać, ale żeby było bezpiecznie, prawda? Jakby to wszystko sobie podsumujemy, to takiej Europy chcemy i mamy prawo deklarować, że takiej Europy chcemy. Natomiast nie musimy koniecznie zgadzać się z tym, że jeżeli Niemcy czy Francja mówią, że taka ma być Europa, to my musimy powiedzieć, tak właśnie taka Europa musi być i my jako pionier i można powiedzieć prymus w tych rozwiązaniach będziemy je stosować.
A prawda? Co z Nowoczesną? Bo te sondaże, od których rozpoczęliśmy ostatnio, no, mówią, że to jest na poziomie progu bądź poniżej progu wyborczego w tej chwili.
Czy moim przekonaniu to, myślę, że można by już zaryzykować, że to prawdopodobnie jest koniec Nowoczesnej. Bo widać odbicie w sondażach w przypadku SLD i PSL-u. I to jest nadzieja dla tych partii. Mimo wszystko te formacje najstarsze, myślę o PSL-u najstarsze, no ale też stosunkowo...
Ale tam mówimy o przepływie elektoratu?
Nie, nawet nie chodzi o to, że to jest przepływ elektoratu, tylko że jakby część weźmie Platforma, a część oczywiście, jeśli odwołuje się do kwestii lewicowych, to część może mimo wszystko oddać głos na SLD, a część powie, że no, PSL mimo wszystko jest tym tą partią takiego może nie pierwszego wyboru, ale jakby w tym sensie mój głos nie szkodzi, bo sam PSL nie szkodzi, prawda? Także tutaj okazało się, że ta alternatywa dla Platformy w wykonaniu Nowoczesnej jest nieczytelna, tak? Że i dzisiaj już na to nie ma pomysłu. Jeżeli obserwuję aktywność pani Lubnauer, która wstawia w twicie znaki zakazu i mówi, czego nie będzie, zapewnia się Polaków, że tego czy tamtego nie będzie, my na to nie dopuścimy, a jednocześnie pokazuje się, że ma się 5% poparcia, no to może się to uśmiechnąć tak naprawdę. Tak? No jeśli nie ma już tej energii, nie widać energii ani w tym ugrupowaniu, ani w jego ewentualnych zwolennikach, to tam nie urośnie, tak? To nie ma z czego urosnąć. To prawdopodobnie to jest koniec można powiedzieć, w porównywalny, jakiego doświadczył Janusz Palikot, który też w pewnym momencie szedł już w taką bardzo abstrakcyjną, lewicową narrację, jakichś takich haseł przeniesionych żywcem z Zachodu, które kompletnie, można powiedzieć, tutaj na ten grunt Polski nie dało się adaptować.
No mamy koalicję Platformy i Nowoczesnej tutaj w regionie, w województwie lubuskim. Zresztą no, była konferencja prasowa senatora Sługockiego z posłem Pudłowskim. Oni mówili o tym, że wspólnie będą tworzyć listy i pojawia się pytanie o ten procentowy udział polityków Nowoczesnej na liście Platformy, a może na tej Nowoczesnej Platformie.
No tak, bo to rzeczywiście pojawiło chodzi o to, że jak oni nie mają pomysłu na to, jak to, te listy, czy tam, te miejsca dzielić, tak ważne, żeby było jakieś, nastąpiło jakieś zjednoczenie. Oczywiście no wiemy, że mamy postaci w Nowoczesnej, no choć przynajmniej dwie, myślę o Pośle Pudłowskim, czy o Wadimie Tyszkiewiczu, który odżegnuje się trochę jednak od tej Nowoczesnej, którzy stanowią jakiś kapitał polityczny, tak, i wokół, ale to są dwie osoby, tak, natomiast reszta jest no, de facto anonimowa. I to też, jeśli chodzi o województwo lubuskie, tak, że tutaj nie widziałbym wielkiego punktu zaczepienia. No i w tym sensie to jest dość komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o lubuskie dla Platformy, bo jeśli Platforma uniezależni się od takiej narracji ogólnopolskiej, to myślę, że może liczyć na całkiem niezły wynik w województwie lubuskim. No pytanie oczywiście, czy tego typu wrażliwości nie będą przenoszone poprzez głosy wyborców, bo wyborca kieruje się różnego rodzaju, można powiedzieć, wskazaniami i niekoniecznie musi znać bardzo szczegółowo ustawę o samorządzie terytorialnym, tak żeby wiedzieć, jakie ma kompetencje samorząd i czy do tego są potrzebne barwy partyjne, czy nie są. Tak, może się kierować, można powiedzieć, wrażliwością taką typowo aksjologiczną i wówczas zagłosuje albo na PiS, albo na Platformę przykładowo.
Profesor Łukasz Młyńczyk był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.